Księga Objawienia, trzeci rozdział. My otwórzmy sobie już Księgę Objawienia, trzeci rozdział. Jesteśmy dalej przy zborze Filadelfii, tam list do zboru w Filadelfii, czyli trzeci rozdział od siódmego wiersza. Parę słów też chciałbym powiedzieć. To był dla nas taki wspaniały tydzień oczywiście, dlatego że było nas sporo, mieliśmy taki kościół domowy, można powiedzieć. To jest taki wspaniały czas, kiedy możemy być razem, prawda? Za tym tęsknimy, kiedy wyjeżdżają nasze dzieci, chcemy, żeby wróciły. Chcemy po prostu być ze sobą, to jest normalne. A także kiedy są takie okazje, jak to, żeby się spotkać razem i być ze sobą, to jest coś wspaniałego. I to jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy, kiedy musimy jakby przyjść do wiadomości, uświadomić sobie na przykład, że już się nigdy nie zobaczymy, bo tak też w naszym życiu bywa. Także teraz cieszymy się z tego, co mamy. To jest wspaniała okazja. Jeżeli chodzi też o dzieci, to nawiążę do tego, co w czwartek przeżywamy, bo naprawdę wspaniałe treści są. I teraz już zbadałem, aż żałuję, że w tym tygodniu będzie odwołane spotkanie czwartkowe, ale już ja już do przodu jakby przygotowuję te wszystkie rzeczy, które mają być zrobione. Jest fantastyczny wykład, naprawdę. Bardzo głęboki. Na to oczywiście zapraszam tych, którzy są zainteresowani. Będzie mówili o takich trzech kamieniach, wygładzonych kamieniach potrzebnych do walki duchowej. Będzie mówili oczywiście o dzieciach, ale to nie tylko dzieci dotyczy, bo to również dotyczy nas. Ale teraz tak, żeby zacząć nasze dzisiejsze rozważanie i taką jakąś ciekawostką może, żeby coś zająć wasze umysły. Ile drzwi mieści się na tym poziomie naszego budynku? Czy ktoś jest w stanie mniej więcej określić? Mniej więcej. No, jakaś liczba. Niektórzy w głowie liczą. Więcej? To da więcej? Więcej niż 10? Na tym poziomie, tutaj, łącznie może z kuchnią jeszcze powinien dodać, jest 14 drzwi, tak? 14 drzwi. W szkółkowym to jest łatwiej. Tam jest 5 drzwi, to ja podpowiem. U mnie w domu ktoś umie pomyśleć sobie ile? Chyba źle też policzyłem, bo jeszcze są jedne drzwi, o których sam zapomniałem. Ile mniej więcej? No, na moim poziomie, tam gdzie mieszkam. 10? 11, 12 drzwi z tego co, bo właśnie muszę poprawkę wstawić. 12 drzwi. Na strychu, kto na strych często bywa tam w pokojach gościnnych? Szybko w głowie. Tam jest łatwiej. A są też takie małe drzwiczki ukryte, o których mało kto wie w pokoiku, tam na strychu jest 7 drzwi. I jedne takie malutkie ukryte drzwi, które wchodzi się w ścianę i właściwie wychodzi się w tej kopułce. Tak? Są takie bardzo ciekawe drzwi w tym domu. Są też takie drzwi, gdzie otwiera się u mnie szafę i za szafą są jeszcze drzwi. Wchodzi się jeszcze dalej do jakiegoś pomieszczenia, które tam gdzieś jest schowane. To ten budynek ma swoje zakamarki. Mówię o tych drzwiach, ponieważ to jest oczywiście tematem naszym dzisiejszym. W sumie jest ponad 30, 37, 38 drzwi gdzieś w tym budynku, tak? Jeżeli zaspokoić naszą ciekawość tylko. To tylko po to, żeby skupić naszą uwagę. Warto było przyjść chociażby dla tej wiadomości chyba, nie? Pismo Święte bardzo dużo mówi o drzwiach i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie drzwi są czymś ważnym, jeżeli chodzi o w ogóle przesłanie biblijne, to Pan Bóg chce nam powiedzieć. Tak, ostatnio to było takie dosyć zabawne, ale ważne, kiedy Pan Bóg zachwyca się nogami. Pamiętamy, to była mowa o tym, że Pan Bóg zachwyca się nogami. W jakim kontekście? Mamy piękne nogi, Pan Bóg mówi. No, tak. Pamiętacie? Piękne nogi są tych, którzy zwiastują Ewangelię oczywiście. Także czasami Pan Bóg w taki niezwykły sposób zwraca naszą uwagę na coś, na zwyczajny element naszego codziennego życia. Wchodzimy, wychodzimy przez jakieś drzwi, a Pan Bóg chce nam coś przez to powiedzieć. Kiedy będziemy czytali trzeci rozdział Księgi Objawienia i 20 wiersz od 20 wiersza do zboru do Laodycei, ten słynny wiersz, który jest wiele razy gdzieś tam malowany, że oto Jezus stoi u drzwi i kołacze. Te drzwi nie mają klamki. Bardzo często używa się tego wiersza jako ewangelizacyjnego, że chodzi o to, żeby ktoś wpuścił Jezusa do swojego życia, ale wiemy dobrze, że tam jest mowa o zborze. Tak? To będziemy za niedługo rozważali. Wiemy o tym, że to jest mowa o Kościele. Także Pan Bóg jakby puka do Kościoła. Kościół w jakiś sposób wyalienował, wyprowadził Pana Jezusa na zewnątrz i trzyma Go na zewnątrz. Tak może być w życiu osobistym, tak może być w życiu Kościoła. Mówi nam to o tym, że On chce mieć z nami bliskość, chce mieć intymność, będę z Nim wieczerzał, to będzie dopiero omawiane. Więc takie relacje niestety mogą oziębnąć. Tak jak ziemną relację między nami ludźmi, tak samo może oziębnąć relacja z Chrystusem. I nam się wydaje, że wszystko jest okej, a tu nagle okazuje się, że Chrystus jest za drzwiami i kołacze i jakby prosi się o to, żeby, czy mógłby wejść. To jest jeden z takich momentów. Innym momentem, kiedy sam Pan Jezus mówi, nazywa siebie drzwiami, bramą. Dla kogo? Dla owiec. I tam wyraźnie mówi o zbawieniu. Kto we mnie wejdzie, ten zbawienie znajdzie. Tak? I tam już będzie bezpieczeństwo, tam będzie wszystko, czego potrzebuje nasza dusza. Z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 29 wiersz. Pan Jezus jest bramą, drzwiami dla owiec. I ten trzeci rozdział drzwi, który jest wymieniany w Biblii, bardzo często, chyba najczęściej jest o nim mowa, to są drzwi możliwości. Drzwi okoliczności, które dają nam jakąś możliwość, coś możemy zrobić. Więc Kolosan 4 rozdział, żeby jeden tylko wybrać taki wiersz, Kolosan 4 rozdział od 3 wiersza, jeżeli można, otwórzmy sobie Biblię i zobaczmy. To jest modlitwa apostoła Pawła. Mówi, módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi. Żeby Bóg otworzył nam drzwi. Do czego drzwi? Dla słowa. W celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której jestem więźniem. Abym ją obwieścił, jak powinienem. Był w pełni świadomy, i to jeszcze później zobaczymy na innym wersecie, że to nie jest jego elokwencja, to nie jest jego zaradność, to nie jest jego strategia, którą on posiada, że on coś zdobywa w życiu. To jest Bóg, który otwiera drzwi, to są nasze modlitwy, które z tym współdziałają i modlitwy pokazują, czego pragniemy w naszym życiu. Na czym nam zależy, co jest ważne w naszym życiu. Dlatego tak często zachęcam, apeluję o to, że Kościół powinien się modlić. Jeżeli się Kościół nie modli, to coś prawdopodobnie jest nie tak. Tak więc Bóg daje pragnienie i wykonanie. Bóg otwiera drzwi. Bóg przydaje do zboru. Bóg pomnaża zbór. To jest wyraźnie napisane w Piśmie Świętym. Bóg przygotowuje serce i uszy na Ewangelię. Pamiętamy Lidia, ta pierwsza kobieta w Europie. Wyraźnie jest powiedziane, Bóg otworzył jej serce. To nie była strategia Pawła. To nie była jego umiejętność, ależ cudowny mówca. Nie. Bóg otworzył jej serce i tym samym otworzył jej dom i tam znalazł się pierwszy zbór wtedy. Najpiękniejsze historie, jakie słuchamy, to właśnie i wciąż lubimy o nich słuchać, myślę, mam nadzieję. To nie są te, że ktoś miał okazję i ale kupił coś niesamowite. To była okazja. Lubimy czasami coś takiego, że ktoś wygrał jakiś los na loterii. Ale najpiękniejsze historie dla wierzących ludzi, dla Bożych dzieci, to są historie o działaniu Ewangelii. Jak działa Ewangelia? A Ewangelia, pamiętamy, to nie jest to, że ktoś przekonuje kogoś do swoich poglądów, tylko to jest to, że przeżyliśmy coś podobnego. Przeżyliśmy Bożą łaskę, doświadczyliśmy na sobie Bożej łaski. To, co mówiliśmy ostatnio, Bóg nie chce dzielić z nami tylko jakiś pokoi, jakiegoś miejsca, Bóg chce dzielić z nami swoją naturę. Naturę chce z nami dzielić. Więc Filadelfia to miasto położone w bardzo strategicznym miejscu, między Rzymem a na wschód, do Azji mniejszej całej. Bardzo mocno ufortyfikowane. Mieli wielki wpływ na cały rejon. Powiedzieliśmy, założyli to miasto bracia. I o tym mówiliśmy ostatnio, o tej przyjaźni i ważności przyjaźni w naszym życiu. Ale mieszkali też na takim, z boku takiej, można powiedzieć, krainy wulkanicznej. Także tam były wulkany, były trzęsienia ziemi. To tam się zdarzało. No oczywiście to sprawiało też, że ziemia była bardzo żyzna. Doskonała była wręcz do uprawy winogron. Nic dziwnego, że oczywiście bogiem naczelnym tam był Dionizos, czyli bóg wina. Ale te korzyści, te same korzyści, to samo szczęście lokalizacji było też nieustannym zagrożeniem dla nich. Dlatego niektórzy nawet nie chcieli mieszkać w mieście, tylko woleli mieszkać poza murami miasta, dlatego że w mieście, kiedy było trzęsienie ziemi, kiedy coś się działo, paliły się budynki i było niebezpiecznie. Woleli mieszkać na zewnątrz. Ale to miasto nie było tylko wyłącznie taką bramą na wschód, czy bramą do urodzajności jakiegoś tam zysku. Czasami, tak pamiętamy, Demas zobaczył Tesaloniki, że to była brama dla niego. Wow, tam są możliwości, tam są świetne okoliczności do tego, żeby wreszcie żyć pełnią życia, żeby zarobić. i opuścił apostoła Pawła, opuścił misję i poszedł swoją drogą. Poszedł za zyskiem, poszedł za tym tylko, co oferuje ten świat. Ale tamto miasto było też bramą dla duchowej rzeczywistości. I ta brama była bardzo wąska, bardzo malutka, bardzo, można powiedzieć, nawet prawie że niewidoczna. Z wyjątkiem tego, że niektórzy ich prześladowali, więc dla nich to było widoczne, ale dla wielu to było, ach, co w ogóle, po to sobie głowę zawracać, taką garstką słabeuszy, którzy tam gdzieś mieszkają. I kiedy Pan Jezus mówi o tym, że mamy iść na cały świat, że mamy głosić Ewangelię, to nie mówi nam wyłącznie instrukcji, ale daje nam obraz tego, jak ludzie mają wchodzić do Królestwa Niebios. Daj nam obraz tego, jak mają wchodzić do Królestwa Niebios. Więc jeżeli to przesłanie, które mamy przed sobą, ten list, może nam w tym pomóc, to będzie bardzo dobrze, bardzo dobrą lekcją. Posłuchajmy, poczytajmy. Więc mamy trzeci rozdział od wiersza siódmego. A do anioła zboru Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Czyli na trzy sposoby Pan Jezus się przedstawia. Święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, nikt nie zamknie. Ten, który zamyka, nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść, pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś mój nakaz, by przy mnie wytrwać, że to i ja zachowam Ciebie w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta mojego Boga, Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od mojego Boga. I moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Tak więc widzimy przed sobą małą, słabą grupkę chrześcijan, ale wierną. Byli wierni Słowu i byli wierni swojemu Panu, byli wierni swojemu powołaniu. Niewielka moc, czyli mogła być niewielka liczba, niewielki wpływ, mało ważni, mało zauważalni, ale jednak dla Chrystusa byli ważni. Dlatego pisze do nich te słowa, kieruje do nich swoje słowa i zachęca, umacnia ich również. To tak nawiasem a propos tego, że czasami mówimy, a skoro wszystko dobrze idzie, to po co pisać? Po co mówić cokolwiek? Skoro wszystko dobrze jest, tak jak powinno być, no to po co w ogóle? A jednak Pan do nich kieruje swoje słowo. Oni byli bardzo blisko Kolosan, kiedy Paweł pisał list do Kolosan, mówi, pozdrówcie tych, którzy są właśnie też tam niedaleko w tych miasteczkach. Kto mówi do nich? Jak się przedstawia? Powiedziałem, na trzy sposoby Pan Jezus się tu przedstawia im. Mówi, po pierwsze, jestem święty. Święty zawsze oznaczało oddzielony. Święty oznaczało zawsze doskonałego moralnie, bez skazy. Nic nie można było jemu zarzucić. Świętość to jest coś obrzydliwego dla ludzi, którzy kochają grzech. Tak? Świętość to jest coś obrzydliwego. Oni unikają tego. Cokolwiek mogłoby sprawić w ich życiu, tak, i przyczynić się do uświęcenia, to na nich niewygodne. To jest niedobre. Więc muszę zapytać siebie też, jakby czytając to, Pan Bóg mówi, jestem święty. Czy ja mam w swoim sercu potrzebę świętości? Czy mam potrzebę tego, Boże, co jeszcze mogę zrobić, żeby móc się bardziej uświęcać, żeby móc być bardziej do Ciebie podobnym? Jeżeli masz taką tęsknotę, to jak to realizujesz? Jak to realizujesz? Co wykorzystujesz z tego, co Bóg daje nam do tego, żeby chodzić z Nim? Czy masz taką tęsknotę, takie pragnienie, jak było właśnie z Henochem, który chociaż miał rodzinę, miał normalne życie, a jednak chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem. Czy masz takie pragnienie? Panie, tak bardzo chciałbym chodzić z Tobą. Bóg jest święty, jest oddzielony, jest wyjątkowy, absolutnie wyjątkowy. Nie ma nikogo takiego jak On. Przedstawia się dalej, mówi, jestem prawdziwy. Prawdziwy, czyli godzin zaufania. Prawdziwy, czyli niezakłamany. Nieoszukujący. Prawdziwy, Związane też jest z tym jakby kwestia wartości, że coś jest prawdziwe, szlachetne, prawda, to ma swoją wartość. Że to jest ten klejnot, o którym mówiliśmy na początku, że to jest prawdziwy klejnot, on ma swoją wartość. I znowu pytanie jakby, czemu, komu mam poświęcać całe swoje życie? Co jest dla mnie najwyższą wartością? Czemu, komu poświęcam całe swoje życie? Dla kogo, dlaczego wysilam się? Tak? Dla kogo spalam się? Powiedziane jest, gdzie skarb twój, tam i serce twoje. To, co wartościujesz, przy tym będzie twoje serce. Będziesz o tym mówił, będziesz to polerował, będziesz to odwiedzał, będziesz za tym chodził. Czy Bóg jest prawdziwy? Czy Bóg jest rzeczywiście tą wartością, która jest najszlachetniejsza, najwspanialsza w moim, w twoim życiu? I po trzecie, czytamy, że ten, który trzyma klucz Dawida. Tutaj musimy powiedzieć troszeczkę więcej, ponieważ dla nas to jest mało zrozumiałe. Nie jesteśmy Żydami, nie znamy aż tak dobrze Pisma Świętego, ale jeżeli otworzymy Izajasza 22 rozdział, a koniecznie trzeba to zrobić, jeżeli chcemy zapamiętać, o czym była mowa, w tym 22 rozdziale Izajasza, Izajasz potępia Jerozolimę. Dlaczego? Dlatego, że właśnie zostali uratowani, właśnie zostali oswobodzeni od swoich wrogów, którzy już byli przy murach ich miasta, ale co zrobili? Nie okazali wdzięczności. Nie okazali wdzięczności za oswobodzenie. Jakie wypowiadał Izajasz oskarżenie, że oni są pewni siebie, że oni polegają na swojej sile, na sile swoich sojuszów, na sile swojej broni. Oni polegali na sobie. To jest jedno z największych przekleństw człowieka, który zdobywa coś, tak, tego cywilizowanego człowieka tak zwanego, kiedy już myśli, że ma wiedzę, ma poznanie, on już rozumie, jak wylądować na kosmosie, jak posłać kogoś na Marsa, no to wszystko już wie, no to ma opanowane. Nauka wtedy staje się Bogiem i tak dalej. On tutaj bardzo podobnie oni wtedy myśleli, chociaż były to dużo bardziej prymitywne czasy, pod względem naszych, powiedzmy, ale to same serca, te same problemy. I potem Bóg zwraca uwagę na naszą uwagę na Szebnę. Pewien człowiek nazywał się Szebna. Kim on był? Był głównym zarządcą i pałacu, i też w Jerozolimie. I on również był winny tej postawie, tej postawy. On też taką postawę miał. Był dumny z tego, kim był. Widział siebie jako człowieka potężnego. Był obwożony potężną bryką, tak można powiedzieć, na dzisiejsze czasy. Wtedy jakiś powóz był. Przygotowywał sobie, co ciekawe, też jest jakiś chwalebny grób. Gdzieś tam wysoko umieścił go, żeby to było coś wspaniałego. Tu mieszka ktoś. Jak coś w rodzaju piramidy. Nie wiem, co ludzie sobie myślą, kiedy próbują się chować w grobach i kiedy myślą, że może potem będą podziwiani, że może potem jakoś lepsze zmartwychwstanie będzie, albo coś w tym rodzaju. To są strasznie dziwne rzeczy, jak ludzie rozpaczają, że nie te szczątki były w trumnie. Ja rozumiem, że to jest jakiś problem, ale oni naprawdę myślą, że tam leżą te osoby, naprawdę myślą, że tam je odwiedzają i tak dalej. Czasami rozmawiają z nimi i takie rzeczy. To jest po prostu chore. To jest chore. On tutaj przygotował sobie chwalebny grób. I zaraz tak, od 12 wiersza przeczytam. Izajasza 22 rozdział od 12 wiersza. Mówi, a wszechmocny Pan zastępów nawoływał w owym dniu do płaczu i skargi, do wyrywania włosów, opasania się worem. A zamiast tego co jest? Wesele, radość, zabijanie bydła, zażynanie owiec, spożywanie mięsa i picie wina. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, mówili. Tak? Korzystajmy z życia. To jest to naczelne hasło, które również apostoł Paweł mówi. Jeżeli nie ma Boga, jeżeli nie ma Boga, rzeczywiście nie ma Boga, to jest jedyna słuszna postawa. Jedzmy, pijmy, dzisiaj korzystajmy z życia, bo nie wiesz, co będzie jutro. Bo jutro możesz umrzeć. Że korzystaj z życia, ile tylko wylezie. Taka była ich postawa tutaj. I teraz 15 wiersz. 14 jeszcze. Lecz Pan zastępów objawił mi to i słyszałem. Zaprawdę ta wina nie będzie wam przebaczona, aż umrzecie. Rzekł wszechmocny Pan zastępów. Nie chcieli pokutować. 15 wiersz. Tak mówi wszechmocny Pan zastępów. Idź, udaj się do tego zarządcy, do Szebny, przełożonego pałacu, który wykuł sobie wysoko grób, wydrążył w skale dla siebie komnatę. I powiedz, co ty tu masz? Kogo ty tu masz? Że tu sobie grób wykułeś. Oto Pan rzuci cię daleko, jak rzuca siłacz i mocno cię pochwyci. Zwinie cię w kłębek, zwinie mocno jak piłkę. Rzucać cię będzie po szerokim kraju. Tam umrzesz. Tam także pozostaną twoje wspaniałe wozy. Ty, hańbo twojego Pana. I usunę cię z twojego urzędu i zrzucę cię z twojego stanowiska. I stanie się w owym dniu, i teraz 20 wiersz zaznaczmy sobie, bo tam stała nasza odpowiedź naszego tekstu. Stanie się w owym dniu, że powołam mojego sługę Eliakima, syna Hilkiasza, i oblokę go w Twoją szatę, przepaszę go Twoją szarfę i Twoją władzę złożę na jego, w jego ręce. Będzie ojcem dla mieszkańców Jerozolimu i dla domu judzkiego. 22 wiersz. I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida. I on otworzy. I gdy on otworzy, to nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. Dotąd wystarczy. A więc ten człowiek decydował, kto mógł wejść do miasta, kto mógł wyjść. To jest oczywiście związane z podatkami, to jest związane z finansami. On decydował również, kto miał dostęp do króla, a kto nie miał. Miał władzę. Miał władzę, on decydował o wielu rzeczach. A tutaj w Księdze Objawienia widzimy, może nie dalszy ciąg, ale jakby wytłumaczenie tego. W Panu Jezusie jest spełnienie tych słów. To Pan Jezus jest tym, który trzyma klucz Dawida. Tak? To On otwiera i nikt nie może zamknąć. To On zamyka i nikt nie może otworzyć. To jest coś, co nieustannie umyka naszej uwadze. My ciągle myślimy, że to są nasze okazje, nasze wypracowane metody, moje życie po prostu. Ja to mam w swoim ręku. Ja to mam w swoim ręku. I tylko po prostu korzystam z okazji, albo ewentualnie nie korzystam. Albo miałem pecha, albo szczęście. Tak się powszechnie mówi. Pan Jezus jest tym, który ma klucz. On może otworzyć, on może zamknąć i nikt w związku z tym nic innego nie może zrobić. I on tu mówi, oto drzwi przed tobą otwarte i nikt nie może ich zamknąć. Pan Jezus nie ma klucza do jakiegoś zamku ziemskiego, do jakiegoś królestwa ziemskiego, do jakichś ziemskich drzwi, do jakiegoś ziemskiego króla. Nie o to chodzi. Pan Jezus mówi o tych drzwiach, które wcześniej wspominam. Ja jestem drzwiami. Drzwiami do zbawienia, drzwiami do Twojego ratunku, drzwiami do Twojego spełnienia. Tylko On. My dzisiaj jesteśmy bardzo zachłyśnięci swoimi możliwościami, swoją mocą. Mamy technologię, mamy znajomości. Drugi liście do Koryntian, 3 rozdział, 5 wiersz. Warto zobaczyć i warto przeczytać ten wiersz, zastanowić się nad nim. 2 Koryntian 3:5. Mówi tak, niejako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Tak mówi apostoł Paweł o swojej służbie, o tym, co robi, o tym, co mówi. Mówi, to nie jest tak, że my sami to sobie wykombinowaliśmy. Tak? Że my sobie sami wszystko ułożyliśmy. Inne tłumaczenie mówi, nie uważamy, że sami z siebie jesteśmy w stanie czegoś dokonać, ale ufamy wyłącznie Bogu. Trudność ludzi, którzy mają siłę, mają władzę, polega właśnie na tym, że nie potrafią jakby przełożyć tego ciężaru na Boga. Oni sami uważają, że to ja jestem odpowiedzialny, to ja muszę, wszystko jest pod moją kontrolą, to wszystko są moje możliwości. Filadelfia. Dlaczego to miejsce było szczęśliwe? Nie tylko dlatego, że Pan Jezus nie wypomina żadnego błędu, żadnego potknięcia, żadnej niedoskonałości. Mówiliśmy o tym ostatnio już. Czasami są takie niedoskonałości, o których nie warto wspominać. Na pewno nie byli doskonali w 100%. Ale jednak Pan Jezus uznał, że nie ma czego wypominać. Ale byli szczęśliwi i to nie, błogosławieństwo ich nie pochodziło z tego, że byli szczęśliwie położeni na dobrym szlaku, tak, w dobrym miejscu. Tak się mówi o sklepie, tak się mówi o biznesie, a w dobrym miejscu jestem położony. Tak, i on ma szczęście przez to, ma świetną lokalizację. Tak można by o nich pomyśleć. Świetnie byli położeni, w świetnym miejscu. Wszystko rosło, wpływy, polityka, dochody i tak dalej, i tak dalej. Życie się kręci, jest dobrze. Bo te same ziemskie okazje, tak jak samo jak te żyzne ziemie powulkaniczne, ziemskie okazje są do tego podobne. Dzisiaj uprawiasz, dzisiaj jest dobrze, dzisiaj robisz zysk z tego, ale za niedługo jakiś jest moment, o którego nie przewidzisz do końca. Jest erupcja, jest wybuch wulkanu, jest trzęsienie ziemi i wszystko przepada. W 8 wierszu mówi tak, znam uczynki Twoje, bo to sprawiłem, że przed Tobą drzwi są otwarte, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo, nie zaparłeś się mojego imienia. Więc jeżeli mówimy o szczęściu, to tutaj jakby mówi o trzech powodach, wymienia jakby Pan Jezus trzy powody ich szczęścia, ich powodzenia. Po pierwsze, niewielka moc. To dziwnie brzmi. Raczej by się człowiek spodziewał usłyszeć, że no, jeżeli ktoś ma moc, ktoś ma wpływy, ma siłę, ale że on jest tyranem, takim mocarzem. On potrafi rozstawić ludzi po kątach, on idzie do celu po trupach i on to ma. On to ma. A tutaj Pan Jezus mówi, że sukcesem, czy drogą do sukcesu ich, czy takim przyczynkiem do ich szczęścia, do otwartych drzwi tym samym, jest niewielka moc. Ich słabość właśnie. Pan Jezus powiedział to w inny sposób. Mówi, błogosławieni albo szczęśliwi, którzy zdają sobie sprawę ze swojej duchowej ułomności. I odwrotnie, nieszczęśliwi powinni być ci, którzy myślą, że są kimś, że mają coś, że Pana Boga za pięty złapali. Szczęśliwi są raczej ci, którzy są świadomi swojej słabości. Więc ten Kościół miał niewielkie możliwości. Niewielkie możliwości. A może i finansowe, może liczebne, nieważne. Miał niewielkie możliwości. Regularnie dostawał lanie, tam jest powiedziane. Można odczytać to od swojego starszego brata, jak to się mówi, czyli od Żydów. Żydzi ich prześladowali. I Pan Jezus to nazywa, mówi, synagoga szatana. Synagoga szatana. To już drugi raz to pada w tych listach, to sformułowanie. Oni wiedzieli, jeżeli mamy takie problemy, jeżeli mamy takie trudności, co to sprawia w naszym życiu? Ja wiem wtedy, na kim mogę polegać. I oni wiedzieli, na kim mogą polegać. Jeżeli nie mam nic, no to pozostaje mi tylko Bóg. Jeżeli nie mam już naprawdę nic, to pozostaje mi tylko Bóg w moim życiu. Oni wiedzieli, czyje to jest dzieło, wiedzieli, czyim są oni dziełem i to, co oni robią, wiedzieli, czyim to jest dziełem. To Pan Bóg im otwierał drzwi, to Pan Bóg przez ich słabość działał. Ale trzeba uznać swoją słabość i trzeba raczej pokutować, trzeba raczej uniżyć się, niż wywyższać. Po drugie, byli oddani Słowu. Jeżeli ktoś powie, jeżeli mówimy czasami, że ktoś zachowuje Słowo swojego rodzica, matki czy ojca, co to znaczy? Zachowałem w swoim sercu słowo swojego rodzica. Zaraz, gdzie ja to mam? Tu gdzieś miałem w tej kieszeni, czy tamtej na półce. To wiedzielibyśmy, że to nie o to chodzi, prawda? Jeżeli zachował, to znaczy, że przestrzegał. On to dobrze zna. On się na tym głęboko zastanowił. To jest wytyczna jego życia wręcz, prawda? Jeżeli ktoś mówi, że zachowuje słowo jakiegoś nauczyciela, jakiegoś właśnie rodzica, tak robiła Maria. Pamiętam, ona jest powiedziane o niej, że ona zachowywała te wszystkie słowa w swoim sercu. Ona je rozważała. I chociaż jak na końcu jest powiedziane, przeniknął jej duszę miecz, ona przez to wszystko przeszła zwycięsko. Bo zachowała słowa Jezusa w swoim sercu. Pan Jezus zostawił nam to jako warunek przyjaźni. Jeżeli zachowujemy Jego słowo, to jesteśmy Jego przyjaciółmi. Odwrotnie możemy sobie sami dopowiedzieć. I to nie chodzi tylko o studiowanie słowa, ale no jeżeli nie zastanawiam się nad tym, jeżeli tego nie zgłębiam, jeżeli nie szukam takich okazji do tego, żeby wgłębić się jeszcze w Jego słowo, żeby zachować je w swoim życiu, jeżeli nie zależy mi na tym, żeby zapisać to, przeczytać jeszcze raz, no to co to mówi o moim życiu? Co to mówi o moim życiu? Jeżeli dla mnie coś jest ważne, chcę to zachować w swoim sercu i chcę tego przestrzegać, chcę tym się kierować. Szukam nieustannie tego Bożego Słowa. Jak to powinno być, Panie? Jak to powinno być w moim życiu? Po trzecie, nie zapierali się imienia Pana Jezusa. Sztandarowo za zapieranie się służy nam Piotr, oczywiście, pamiętamy ten moment, kiedy mówią, a ty byłeś z nim, to poznajemy cię, pomowie, ty chodziłeś z Jezusem. No nie znam go. To jest ten Piotr, zawsze mówi sztandarowo, że mówi o zapieraniu się, to właśnie jest Piotr. Kiedy mamy do czynienia na przykład z małżeństwem, albo w rodzinie w ogóle, kiedy mielibyśmy do czynienia z zapieraniem się? Zapieraniem się. No kiedy ktoś się nie przyznaje do swojego współmałżonka. Kiedy ktoś się lekceważy swojego współmałżonka albo swoje dzieci, tak? powiedzmy, że usłyszał w tym historię, ktoś mi opowiada, tak się rzeczywiście zdarzyło ze mną. To było głupie, nie będę opowiadał szczegółów, ale moja żona była tego świadkiem i ktoś mówi, a co on tam wyrabia? A moja żona nic nie powiedziała, nie przyznała się do mnie, bo to ja byłem tam, coś tam źle zrobiłem, nie tak jak trzeba, się wygłupiłem. Ktoś właśnie razem, żona była z kimś, mówi, Lidia była z kimś, i właśnie ktoś mówi, coż on tam wyrabia? Lidia nic nie powiedziała, nie przyznała się do mnie. No chyba też tak byśmy czasami zrobili, czasami słyszymy o kimś, a no jakby to było, że ktoś, słyszymy o jakimś człowieku, wiesz, a spotkałem go, on tam był podchmielony na przykład, albo znam takiego człowieka, który, nie wiem, kombinuje, jak on świetnie kombinuje na prawo, na lewo, jaki on ma łeb do tego, potrafi kombinować w życiu. A znam go, znam, to członek mojego zboru, tak, tak, bardzo mi miło. Tak byśmy zrobili? Przyznawanie się do kogoś ma swoje trudne, naprawdę trudne momenty. Przyznawanie się i nieprzyznawanie się. Bo czasami trzeba przeanalizować pewne sytuacje. Czasami jest po prostu ciężko, bo nam wstyd za kogoś. Dlatego właśnie ciągle napominamy siebie. Dlatego pastor ma taką niewdzięczną rolę. Ciągle musi przypominać pewne rzeczy, które są ważne w Bożym Słowie. To, co jest powiedziane, żebyśmy robili wszystko ze względu na Ewangelię. Wszystko ze względu na sprawę Chrystusową. Żebyśmy się miłowali, żebyśmy się zachęcali nawzajem, żebyśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń, żebyśmy czytali Biblię razem. No, muszę to przypominać, chociaż z drugiej strony to powinno być naszym pragnieniem, to jest pragnienie Bożego dziecka. Och, jakbym bardzo chciał być razem z braćmi i siostrami, żeby się modlić. Och, jakbym bardzo chciał być tam, gdzie jest rozważane Słowo Boże. W Bożym miejscu. To jest pragnienie Bożych dzieci. I do tego właściwie tak naprawdę nie powinniśmy przypominać, ale sama Biblia przypomina nam o tym nieraz, żeby życie nasze było godne Ewangelii. Albo żeby nie przynoszono ujmy Słowu Bożemu. A tak, znam tego człowieka. Znam, wiem, jak on postępuje. Przyznam się do niego, czy nie przyznam się? Czy on przynosi chwałę Ewangelii, czy on przynosi wstyd? Oni byli wierni do końca. Nie zaparli się imienia Pana Jezusa. Nie zaparli się. Czyli swoim życiem pokazywali, co jest dla nich najważniejsze. Więc to były powody, dla których drzwi głoszenia Ewangelii, możemy wnioskować, były dla nich otwarte. Taka właśnie postawa. Drzwi dla sąsiadów, drzwi do przygodnych ludzi, których spotykali na swojej drodze. Przez takie cechy charakteru Jezus mówi, drzwi dla was są otwarte. Ja otwieram te drzwi, nikt ich nie może zamknąć. Jak ty oceniasz swoją sytuację? Czy drzwi w twoim życiu są otwarte? Jakie drzwi są w twoim życiu otwarte? Jak wykorzystujesz swoje sytuacje, te możliwości, które dzisiaj mamy? Możliwość czytania Biblii, możliwość spotykania się, możliwość wspólnej modlitwy. Jak wykorzystujesz te sytuacje, które masz? Apostoł Paweł, jak czytaliśmy, on potrzebował modlitwy, żeby właśnie wykorzystać dobrą okazję. Jest takie miejsce, gdzie mówi, drzwi zostały otwarte w Panu, ale nie było zaplecza, tak? Nie było Tytusa, dlatego mówi, poszedłem dalej. Tak? Czasami drzwi Bóg otwiera, ale my nie jesteśmy przygotowani do końca. Nie mamy wsparcia. Apostoł Paweł mówi, ja potrzebuję wsparcia. Ja potrzebuję modlitw. Tak? Zabawna historyjka w takim razie. Ktoś modlił się w taki sposób, Panie Jezu, przed wyjściem usłyszał takie kazanie, właśnie modli się, Panie Jezu, jeżeli mam komuś zwiastować Ewangelię, to daj mi jakiś znak. Daj mi jakiś mocny znak. Jedzie autobusem, autobus prawie pusty, ktoś przysiada się do niego. On przez cały czas modli się o znak. Ten człowiek nagle wpada w spazmy i płacze. Mówi, jak jestem nieszczęśliwy. Ja widzę, że moja dusza umiera. Kto mi wskaże drogę do nieba? Człowiek dalej się modli. Panie Jezu, pokaż mi jakiś znak. Nagle widzi przystanek autobusowy, na którym musi wysiadać. O, dzięki Ci, Panie Jezu. I wysiadł. Odczytał to jako znak. Jak odczytujesz znaki w swoim życiu? Jak odczytujesz znaki? Jakiego znaku potrzebujesz, żeby przyznać się do Pana Jezusa? A może zwalamy wszystko na brak okoliczności, brak możliwości? Czytałem, jak byliśmy w Kętrzynie, poznałem, mam nadzieję, że po to jeździmy właśnie też na takie spotkania, żeby razem wielbić Boga, ale też poznawać ludzi. Poznawać ludzi. To jest fantastyczne. Kiedy mogłem poznać całą wielką rodzinę. Poznałem historię, która jest, no, aż dreszcze przechodziły, kiedy słuchałem tego wszystkiego. Dawno temu, na samych początkach, jak tu jeszcze bywałem, jak tu przyjechałem, z 20 lat temu, poznałem pewnego człowieka. Andrzej takie dziwne nazwisko miał. Andrzej. Zmarł nie tak dawno temu, w 2009 roku, w lipcu. On, jako młody chłopak, chciał pomóc komuś. Chciał zamknąć drzwi w pociągu. I drzwi wyrwało, on wyleciał z tymi drzwiami z pociągu. Leży na zboczu, zdaje sobie sprawę z tego, że żyje i zdaje sobie sprawę z tego, nie może ruszyć niczym. Nie może ruszyć nogą, ręką, niczym. I tak już było do końca życia. Ja go takiego poznałem. Leżącego na łóżku, jeżeli przejeżdżacie przez Łankiejmy, to tam przy kościele samym taki domek, on tam mieszkał. Na stronie kościoła, jeżeli poszukamy w Google'ach Kętrzyn Baptyści, znajdziemy kościół baptystów, tam są świadectwa, jest długi, pięknie napisany, długi reportaż w gazecie opisany tej całej historii, jego przeżyć. Ale to, co Pan Bóg przez niego zrobił, no bo jeżeli patrzeć na to, jakie on miał możliwości, był przykuty do łóżka, nie był w stanie nawet ręką prawie że ruszyć. Później opanował to, że jakoś tam jedną ręką coś potrafił ruszać. To wszystko. Przez niego nawraca się cała rodzina. Cała wielka rodzina. I tą rodzinę tam wtedy w Kętrzynie poznałem. I tak oni później opowiadali, jak jeden po drugim przychodzili do Boga. Matka, która była zagorzałą katoliczką, która wszystkich goniła różańcem do kościoła i biła i tak dalej, prześladowała. Nagle w pewnym momencie zaczyna mówić: dzieci, macie czytać Biblię. Dzieci, macie się modlić do Jezusa. No, co się stało? Nagle patrzą, że jej serce przemieniło się. Zaczęła szukać Jezusa. To samo działo się z jej dziećmi. Jedna, druga, córka, zięciowie i tak dalej. Jeden z zięciów, też taka tragiczna sytuacja, kiedy umiera jego dziecko, lekarka umierało kilka razy. Tak? Wszyscy modlą się na kolanach, sąsiedzi to widzą, patrzą na to, pośmiewisko na wsi oczywiście. Tak? Ten mąż wchodzi na to, sklina jak szewc, bo wstyd mu po prostu za całą rodzinę. A oni się przyznawali do Jezusa. Poszli, dziecko umarło, ożyło. Na pogotowie się dostali, lekarka mówi: proszę panią, proszę sobie już nie robić nadziei, 15 minut i będzie po wszystkim. A matka jest spokojna. Ojciec się wścieka. Ojciec jest pełen gniewu, pełen wulgarności. Co ty w ogóle, co od ciebie za matka? On mówi: to jest wszystko po to, żebyś ty się nawrócił. Bo ono będzie żyło, to dziecko. Cud. Przychodzi później lekarka, jedna i druga, mówi: Pani Bóg zrobił to, bo my tego nie umiemy wytłumaczyć. To dziecko powinno nie żyć. To wszystko, co tam się stało w tym organizmie, powinno nie żyć. Wszystko wróciło. Widziałem tego chłopczyka na własne oczy. Cud. Przed nami są cuda. Dookoła nas są cuda. Jeżeli chcemy tylko zobaczyć. Jeżeli chcemy wykorzystać swoją okazję, tak jak ten człowiek, tak jak Andrzej, który nigdy nie przestawał mówić o swoim Jezusie. Nie przestawał mówić o swoim Jezusie. A wielu innych, których znamy tak samo dookoła siebie, którzy też może mogli powiedzieć: nie jestem w stanie zbyt wiele zrobić, bo nie mam takiej możliwości, jak inni mają. Tak? Nie mam takich okoliczności świetnych. Nie mam takiej możliwości ruchu, tak? żeby wykorzystać te wszystkie okazje w życiu. A jednak nie zapierają się Pana Jezusa. Więc jeżeli kochasz Jego Słowo, to kochasz też wierność Jemu. Bo jeżeli zachowujesz Jego Słowo, to chcesz je zachować, chcesz być wierny Jemu. I Bóg da Ci niejedną możliwość. Co rano stajemy przed różnymi możliwościami, przed różnymi wyborami. To są zawsze kuszące propozycje. To są zawsze takie niezwykłe propozycje. Ale jeżeli nie polegamy całkowicie na Bogu, jeżeli nie znamy Boga, Jego Słowa, jeżeli nie znamy Jego woli, to jak odróżnimy Jego otwarte drzwi od tych innych otwartych drzwi? Od drzwi ucieczki, od drzwi wygody, od drzwi tak zwanego rozsądku. Bo tak to lubimy nazywać. Jak to rozróżnimy. Czy idę za Jego, przez Jego drzwi wchodzę, czy wchodzę raczej w drzwi zdrady i odwrócenia się od Niego. Jeżeli nasze serca nie należą do Boga, będziemy zauważali możliwości, owszem, różnego rodzaju, ale to będą tylko możliwości do zaspokojenia własnych ambicji, własnych pożądliwości, własnego ja. Jeżeli nie ufam Bogu, jeżeli nie znam Jego woli, jeżeli nie trwam w modlitwie, jestem podatny, każdy z nas jest podatny na to, że weźmie te inne drzwi, te drzwi awaryjne, te drzwi, gdzie będzie mu lżej, gdzie będzie przyjemniej, wygodniej, rozsądniej oczywiście. Jeżeli nasze serca nie należą do Boga, możemy to nazwać oczywiście szczęściem, tak? Bo ktoś powie, szczęście mi się trafiło w różnych rzeczach. No, szczęście. Ale to wcale nie musi mieć wiele wspólnego z tym Bożym szczęściem, z tymi Bożymi okazjami. A te Boże okazje wcale nie muszą być łatwe. Mogą być trudne, mogą być bolesne, mogą być dla kogoś nierozsądne, mogą być bardzo kosztowne. Ale jeżeli twoje serce jest z Panem, będziesz wiedział, tak, to jest to. Tak stoję, inaczej nie mogę, inaczej nie potrafię. Jeżeli twoje serce jest z Panem, tu znowu przypomnę, ile osób już przeczytało tę Gladys Aylward, ta misjonarka, która pojechała do Chin. Ile osób już przeczytało tę książkę? Wiem, że młodzież, tak? Starsi jeszcze nie znacie tej książki. Gladys Aylward. Cieszę się, że pokolenie starszych też zna, ale jeszcze nie wszyscy. Jeszcze nie wszyscy. Piękna książka, prawda? Gdyby ktoś popatrzył to zdroworozsądkowo. No dziewczyno, gdzie ty się pchasz? Nie zdobyłeś wykształcenia. Nie masz pieniędzy na to. To, że masz chęć pojechać do Chin, no co ty sobie ubzdurałeś? Tak? Żeby Pan był jeszcze cud sprawny, żeby dał jej od razu taką sumę, żeby tam poleciała wygodnie i bezpiecznie. A ona jedzie pociągiem przez Rosję, przez Syberię. Mało życia tam nie traci. Po drodze jeszcze nie dojechała tam. A co dopiero na miejscu? Ale rzeczy, przez które Pan Bóg ją przeprowadza, wydaje się być niewiarygodne. Nierozsądne. Tak? A jednak wiesz to. I ona wiedziała, to jest to. To jest to. Bóg mnie tam posłał. Czy umiemy to rozróżnić? Czy kiedy udzielamy komuś rady, dzieciom, komuś bliskiemu, znajomemu, czy to jest coś, co jest dla mnie rozsądne? Czy to jest podyktowane tym, że spędziłem czas z Bogiem i przekazuję Bożą wolę i rozważam Bożą wolę z kimś, z dzieckiem, z kimś bliskim? Oczywiście Pan Jezus oferuje im tutaj i zapewnia o swoich obietnicach i błogosławieństwie. To jest niesamowite. Ale musimy pamiętać, że jest też ktoś, kogo pasją jest, żeby zbić nas z tej drogi. To nie jest tylko to, że ktoś jest bardziej rozgarnięty, ktoś mniej rozgarnięty. Że ktoś bardziej wykształcony, mniej wykształcony. Że ktoś jest zaradny, mniej zaradny w życiu. Nie tylko to. To nie tylko to. Jest też duchowa moc, jest szatan, diabeł, który jest mistrzem duchowego podstępu, który potrafi przybrać wspaniałe formy, łącznie z tym, że przychodzi do Jezusa i mówi, napisano jest w Biblii. Tak? I kusi go do rzeczy, które były nieprawdziwe. To on da ci okazję do tego, żeby troszeczkę skłamać, troszeczkę oszukać, żeby być samolubnym, żeby pójść na kompromis. Diabeł podsuwa nam takie możliwości. A co tam? Inni to robią. A co tam? Jeszcze piorun z nieba nie trzasnął, czyli wszystko jest w porządku. Tak? I człowiek zaczyna być taki dumny w swoim sercu, zaczyna myśleć o sobie, że on jest nie do ruszenia, że Pan Bóg prawdopodobnie jest wyrozumiały, jest miłosierny, wszystko będzie dobrze. I myślimy o sobie, jestem lepszy, wtedy jestem lepszy od tych grzesznych, a ktoś inny mówi, a jestem lepszy od tych świętych, wierzący, co za wierzący w ogóle. Ja? I myśli o sobie, że jest kimś lepszym. To diabeł wprowadza takie myśli samolubności, po to, żebyśmy nie słuchali Bożego Słowa. Sprawi wszystko, żebyś się obraził na Kościół, na pastora, na jakieś tam inne wydarzenie, które jest oferowane. Bo po co masz tam iść? Diabeł jest mistrzem w takich rzeczach. Nie potrzebujesz tego. To jest dla innych. Ty tego nie potrzebujesz. Mistrzem jest w tym, w oszukaństwie. Oszukaństwo potrafi przybrać postać anioła. Do Tymoteusza apostoł Paweł pisze w taki sposób. Jak masz być naczyniem do celów zaszczytnych? Albo inaczej, jak masz nie być nocnikiem? Jak masz nie być jakimś naczyniem pospolitym? Żeby być naczyniem zaszczytnym, użytecznym dla celów zaszczytnych, dla króla. Mówi, masz powstrzymać się od tego, co cielesne. Masz powstrzymać się od wpływów tego świata. Kto zachowa siebie czystym od wpływów tego świata. Tak mówi apostoł Paweł. Więc na jakie okazje jesteś nastawiony? Na jakie okazje jesteś nastawiony w swoim życiu? Czy umiesz odróżnić okazje Boże od pokus? Czy umiesz odróżnić te Boże okazje od pokus? Te Boże okazje mogą być wcale nieatrakcyjne. I cóż tam takiego? Będą Biblię czytali, będą się modlili. Co to za okazja? A tu jest lepsza okazja. Można zarobić w tym czasie. Można przeżyć coś niesamowitego. Jakie okazje, na jakie okazje jesteś nastawiony w swoim życiu? Znowu historia po części zabawna, ale prawdziwa. Zaoferowano wielką nagrodę, poważną nagrodę za schwytanie wilków, ponieważ potrzebowali odseparować je, przenieść do rezerwatu. Zaoferowano myśliwym nagrody. Wielu myśliwych się zgłosiło, między innymi dwaj bracia. Polowali jeden, drugi, trzeci dzień. Nie potrafili spotkać żadnego wilka. Znużeni, zmęczeni. Pewnego razu śpią, oczywiście pod gołym niebem. I jeden z nich budzi się w nocy, bo słyszy dziwny dźwięk i dziwny widok. Oto dookoła watacha wilków, które szczerzą na nich kły. Szturcha swojego brata mówi, brachu, obudź się, będziemy bogaci. To ta historyjka ma podwójne dno, podwójne znaczenie. Tak? Bo nie wiadomo, czy się śmiać, tak? Nie wiadomo, czy dobrze pomyślał, czy źle pomyślał. Jak to rozumieć? Ma dwa znaczenia ta historyjka. Po pierwsze, trudności i przeciwności, straszne przeciwności. Jeżeli jesteś w Chrystusie, choćby ci śmierć groziła. Paweł mówi, śmierć jest moim zyskiem. Będę bogaty. Nawet taka rzecz może być niezwykłą okazją. Okoliczności, trudności, to, że apostoł Paweł nie widział, źle widział, miał problemy z czymś. Prosił Pana, żeby usunął ten cierń. Ale Bóg specjalnie dał ten cierń, żeby się nie wynosił, a czynił go użytecznym tak, jak chciał. Czy to były więzy, czy to był więzieniu gdzieś, nie ma żadnego znaczenia. Byle tylko Ewangelia była ogłoszona. Apostoł Paweł myślał, że pójdzie do Rzymu. Został zaprowadzony do Rzymu jako więzień, ale nie było problemu. Ewangelia ma swoją moc. Bóg ma swoją moc. Jeżeli jesteś w Chrystusie, żadne przeciwności nie mogą cię powstrzymać. Będziesz bogaty. Ale z drugiej strony, to, co może się wydawać zyskiem, to, co może się wydawać korzyścią, jeżeli jesteś bez Chrystusa, jeżeli bez Chrystusa planujesz, jeżeli nie rozróżniasz tych okazji w swoim życiu, to będzie katastrofa. To tak z tymi wilkami. Mogą być pożarci. Tak. Pan Jezus daje też pociechę Filadelfijczykom. Po pierwsze, mówi, że ich wrogowie co zrobią? Ugną się. Przyznają, że oni są wybrani przez Boga. Oni są umiłowani. Ich oczy otworzą się i zobaczą prawdę. W 9 wierszu czytamy. Do sprawy, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg. I poznają, że ja Ciebie umiłowałem. To jest niesamowite, to jest to, co w ubiegłej niedzieli też próbowałem się podzielić tym. To jest niesamowite i niezwykłe, że Bóg umiłował, a kimś wzgardził. I nie jest problem w tym, że kimś wzgardził, ale że w ogóle umiłował. Że w ogóle wybrał, że okazał mi łaskę. Komu? Mi dlaczego? Z jakiego powodu? Ja Ciebie umiłowałem. I mówi, chociaż oni są Żydami, on mówi, nie dają, nie są Żydami. Nie są naprawdę Bożymi dziećmi, nie są tymi faworytami Bożymi. Nie są dziedzicami tych Bożych błogosławieństw. Ale trudność polega na tym, że jeżeli ktoś czegoś nie wie, to on nie wie tego, że tego nie wie, prawda? To już było mówione niedawno. Jeżeli ktoś jest w błędzie, to on nie wie, że jest w błędzie. I to jest problem. Tak? Spróbujcie na przykład, czy moglibyśmy spróbować nawrócić Szawła jeszcze wtedy, nawrócić Szawła. Szawle, co ty robisz? Przecież jesteś Bożym stworzeniem, to też Boże stworzenie, dlaczego ich prześladujesz? Nie rób tego. Umielibyśmy przekonać Szawła? Mielibyśmy jakieś argumenty polityczne, religijne? Jeżeli ktoś ma klapki na oczach i jest zaślepiony przez diabła, on nie widzi. On nie widzi. Ma umysł przyćmiony i po prostu tego nie widzi. I to jest problem. Czy to jest religijny człowiek, czy to jest człowiek świecki zupełnie? Tak jak Piłat, który staje twarzą w twarz. Z kim? Ze Stwórcą świata. Ze Zbawicielem świata. Z Jezusem Chrystusem. Staje z Nim. Zadaje Mu ważne pytanie. Co to jest prawda? A co wybiera? Wybiera przyjaźń z Herodem. Bo to mu bardziej politycznie pasowało. Bo to mu bardziej pasowało do tego, co on teraz miał. Jego władzy, pieniędzy i tak dalej. Możesz stanąć twarzą w twarz z samym Jezusem. I zaprzyjaźnić się z tym światem. Zaprzyjaźnić się z Herodem. Co wybierzesz? Co słyszysz teraz? Co Bóg mówi do ciebie? Co Bóg mówi? Szatan zaciemnia umysły ludzi, żeby nie widzieli prawdy. Pamiętamy ten moment, kiedy uczniowie idą do Emaus, później szybko wracają. Dlaczego? Dlatego, że Pan otworzył ich umysły. A jak to zrobił? Otworzył pisma. Wykładał, jak jest napisane, co mówił Mojżesz, a co mówią psalmy. Wykładał im, co było w Biblii. I to jest cecha Bożego dziecka, że on jest zachłyśnięty, zachwycony. Ja chcę więcej poznać Boże Słowo, bo inaczej jestem ślepy. Bo inaczej idę na zatracenie. Bo wydaje mi się, że jestem kimś, że jestem Żydem, że jestem sprawiedliwy. Ale idzie na zatracenie. I nie wie tego. I nie wie tego. Będzie prześladował innych, będzie gnębił ich i będzie mu się wydawał, że robi to w imię Boga, że się przysługuje Panu Bogu. Ludzie sprawiedliwi w swoich oczach mają największe problemy z uznaniem, że potrzebują Chrystusa jako Odkupiciela. W liście do Rzymian 2 rozdziale apostoł Paweł tak mówi: prawdziwym Żydem nie jest bowiem ten, kto jest nim na zewnątrz. Albo inaczej, prawdziwym wybrańcem nie jest ten, kto dokonał jakichś obrządków w swoim życiu. Tak? Ma jakieś tam religijne prawidełka, którym się kieruje. Nie. Prawdziwym doznaniem chrześcijańskim, czy doznaniem przed Bogiem jest to, które nie jest widoczne na ciele. Prawdziwym Żydem, wybrańcem jest ten, kto jest nim wewnątrz. A prawdziwym obrzezaniem jest przemiana serca dokonująca się dzięki duchowi, a nie dzięki literze prawa. I taki człowiek podoba się Bogu i nie potrzebuje już wtedy pochwały czy aprobaty innych ludzi. Bo my często na tym polegamy. Ludzie widzą, ludzie mówią, więc wszystko jest w porządku. Potrzebujesz aprobaty Boga. A Bóg nie jest zainteresowany zewnętrznymi okładkami, zewnętrznymi jakimiś ceremoniami. On jest zainteresowany tym, co jest w twoim sercu. Czy twoje serce jest otwarte dla Niego? Czy twoje serce jest gotowe na Jego napomnienie, na Jego zachętę, na Jego słowo? Druga największa obietnica, jest nie mniej ważna, jest bardzo ważna. Mówi tak: zostaną uwolnieni czy zachowani od godziny największego ucisku, prześladowania. Ponieważ zachowałeś mój nakaz, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam ciebie w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Jest to trudne, jeżeli chodzi o przeanalizowanie takie dokładne. Dlaczego? Dlatego, że widzimy tutaj, jakiego obszaru dotyczy ten ucisk. Globalnego. To nie jest tylko ucisk tego zboru, tego miasta, czy jakiegoś tam rejonu. To jest ucisk globalny na całym świecie. Kogo dotyczy? Czy tylko dotyczy wierzących? Mówi, to będzie dotyczyło wszystkich mieszkańców ziemi. Wszystkich mieszkańców ziemi. Pan Jezus to nazywa również wielki ucisk, albo dzień pański. I mówi o tym bardzo wyraźnie, że wcześniej takiego ucisku nie było i potem już takiego nie będzie. Straszne prześladowanie, jakie przyjdzie na cały świat, na całą ziemię. Jak oni będą wybawieni od tego? Czy zostaną wybawieni przed uciskiem? Czy ten ucisk już był? Czy dopiero będzie? Te pytania są trudne w tym miejscu i trudno na nie odpowiedzieć jednoznacznie. Tak czy inaczej, my nie lubimy myśli o cierpieniu. Bo wierność kosztuje, wierność będzie bolała, wierność będzie sprawi tak jak w sercu Marii, że jej serce będzie rozdarte. Przeniknie miecz. Ale ta wierność będzie testowana. Kiedy? Jak? Nie wiemy tego. Ale Pan daje obietnicę. Ja Ciebie zachowam. To nie jest to, że Ty będziesz taki sprytny, jakoś się tym mówi. Ja Ciebie zachowam od tej największej godziny próby. Gdyby to był wtedy ten 70. rok, jak rzeczywiście wtedy na Jerozolimę najechał Tytus, zniszczył, zburzył wszystko, to była masakra. To była masakra, to co wtedy tam się działo. To było potworne, nie do opisania. Mogło to się wydawać niektórym koniec świata, koniec wszystkiego, ale to jeszcze nie było koniec, to jeszcze nie było wszystko. Trzecia rzecz, którą mówi, to jest obietnica siły i bezpieczeństwa, od 11 wiersza. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął twojej korony czy wieńca. To jest wieniec zwycięzców. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już z niej nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię. Imię mojego Boga, nazwę miasta mojego Boga, nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Co do filarów, to zwróćmy uwagę tylko na to, że jeżeli jest jakiś, no, jakieś dzieją się kataklizmy, to bardzo często te filary jakoś ostają się. No chyba, że właśnie filar jest zniszczony, to wtedy wszystko już tym bardziej, jeszcze bardziej się rozpada. Wtedy, jeżeli w Jerozolimie było właśnie najazd na tą Jerozolimę, te dwa słupy, które stały przed świątynią, one się ostały. I tylko te dwa słupy. Ale do dzisiaj używamy, jakkolwiek rozumieć, do dzisiaj używamy tego sformułowania, że ktoś jest filarem, czyli jest jakąś taką podstawą, jest kimś solidnym, kimś takim może się oprzeć, kimś to nie zawiedzie, tak, jest stabilny. Wcześniej jeszcze wspomina o tym, o wieńcu czy koronie. To jest coś, co otrzymywali, kiedy biegli na stadionie. Ale przestrzenia, tu jedna jest takie ostrzeżenie, żeby ktoś ich nie ubiegł. Tak? Trzymaj co masz, żeby nikt nie wziął twojej korony, żeby nikt cię nie pozbawił tej chwały zwycięstwa. To jest znowu trudne pod tym względem, że mało kto dzisiaj myśli o wieńcu zwycięstwa. Myślimy o mnóstwie różnych innych okazji w naszym życiu. Myślimy o szczęściarzach, którzy są dookoła nas. A nie myślimy o tych, którzy zdobyli wieniec zwycięstwa. Ten, o którym mówi Pan Jezus. Mało o tym myślimy, jeżeli w ogóle. Jakiś, mam na czymś zależeć? O, żebym tylko tam do przedsionku się dostał, będzie wszystko dobrze. Nie myślimy o zwycięstwie. Pan Jezus przestrzega, żeby nikt nie wziął twojej korony. Więc wydaje nam się często w życiu, że ludzie, którzy potrafią wykorzystać, potrafią chwycić jakąś okazję, że oni są kimś rzeczywiście mocnym, oni są tymi szczęściarzami, oni są tymi zwycięskimi. Wydaje nam się też w drugą stronę, że czasami coś straciliśmy, bo nie wykorzystaliśmy okazji, bo jakaś okazja łatwego zarobku nas minęła, bo okazja doświadczenia minęła, oni byli tam, jak tam fajnie było i opowiadają te wakacje, tam wakacje. Ależ cudownie, a mnie to wszystko minęło. Ja tam nigdzie w życiu nie byłem. Nic ciekawego nie przeżyłem. Dzieci do dzisiaj mi wypominają pewną sytuację, kiedy byliśmy w Niemczech na Chlim-targu. Na wszelki wypadek kiedyś idzie z żoną na spacer i jeszcze idzie się na targ. Wiadomo, trzeba zapobiegawczo nie wziąć portfela. Byłem bardzo zaradny i mądry, nie wziąłem portfela. A do dzisiaj tego żałuję. Do dzisiaj tego żałuję. To była okazja niesamowita. Ktoś oddawał za grosze dwie pary, naprawdę super nart, które mi się marzyły. Jeżdżę dzisiaj w dalszym ciągu, mam swoje 30-paroletnie narty i muszą mi służyć, tak? A to było tak, jak mi było ciężko, takiej okazji nie wykorzystałem. Dzieci się śmiały ze mnie, do dzisiaj mi to wypominają. Ale tak to bywa. Czasami okazje nas mijają i wcale nic mi nie ubyło w moim życiu. Nie straciłem wielkich rzeczy, ale gdzieś tam jakieś przeżycie, takie dziwne w związku z tym było. Pytanie, wracam do pierwszego pytania, które gdzieś tam zadałem na początku. Co bardziej wolałbyś znaleźć na ulicy? Czy wolałbyś znaleźć worek pieniędzy? Czy wolałbyś znaleźć na ulicy kogoś, kto jest nieprzytomny, zalany krwią i coś w tym rodzaju? Trudne pytanie? Co byś bardziej wolał znaleźć na ulicy? Worek pieniędzy? Do którego nikt się nie przyznaje, nawet niedawno czytałem wiadomość, bo policja nie wiedziała, komu oddać worek pieniędzy, to oddali złodziejowi, bo nikt się nie przyznawał. Bardzo ciekawe zdarzenie. Czy właśnie kogoś leżącego na ulicy? Mówi się o czymś takim, że okazja czyni co? Złodzieja, tak? Znamy takie sformułowanie. Okazja czyni złodzieja. Ale to samo powiedzenie może być okazja czyni świętego. Okazja czyni świętego. Takim kimś, kto znalazł człowieka na ulicy, był Samarytanin. O nim Pan Jezus powie, użyje tego sformułowania, że on miał to miłosierdzie. Miał to coś, co charakteryzuje Boga. On stracił czas, stracił pieniądze, ale zyskał. On zyskał w oczach Bożych. Tamci, którzy przeszli mimo, nie stracili czasu, nie stracili pieniędzy, może jeszcze zarobili w międzyczasie. Poszli do pracy. Tak, być może. Samarytanin. Ta okazja nie uczyniła go złodziejem, ta okazja uczyniła go świętym. okazja może uczynić cię albo złodziejem, albo świętym. Mówiąc, że nigdy nie opuści tej świątyni, Pan Jezus może nawiązywać do tego faktu właśnie, że oni często musieli uciekać z miasta, kiedy było jakieś trzęsienie, kiedy było jakieś zagrożenie. My nie lubimy zagrożeń i nie wiem, czy myśleliśmy kiedykolwiek o ludziach, którzy byli złapani w pułapkę. Ja wiem, że chłopcy lubią adrenalinę, chłopcy lubią niebezpieczeństwa. Mówienie chłopcu, żeby nie robił czegoś, co jest niebezpieczne, to mija się z celem. Chłopcy lubią niebezpieczne rzeczy, ale jeżeli rzeczywiście znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia, ci, którzy byli w płonącym wieżowcu, kiedy samoloty tam w World Trade Center uderzyły, ci, którzy zostali gdzieś tam uwięzieni w kopalni, to już przestaje być zabawne, to już przestaje być związane z jakąś adrenaliną, prawda? Nie ma wyjścia z takiej sytuacji. Jezus mówi, że w Nim i tylko w Nim można znaleźć absolutne bezpieczeństwo, absolutną siłę. I coś, co nie będzie wyjściem po ludzku, Jezus będzie zawsze wyjściem. I to tym zwycięskim wyjściem. Tym wyjściem, które sprawi, że będziesz ukoronowany tą właśnie tym wieńcem chwały. To jest to. To jest to. Więc jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy moje dzieci mogą na mnie polegać pod względem duchowym, bo poprowadzę je w modlitwie, poprowadzę je w Bożym Słowie, to myślisz w dobrym kierunku. Muszę zrobić wszystko, co mogę, co tylko jestem w stanie, żeby pomóc moim dzieciom, mojemu współmałżonkowi, żebyśmy szli w kierunku duchowym. Prawda? Będziesz wtedy takim filarem. Jeżeli dodasz do tego jeszcze zbór pański, braci, siostry, myślę, że bardzo dobra myśl przejdzie przez głowę i trzeba też pomyśleć, co mogę zrobić. Już mówiłem to, żeby taka myśl zaprzątnęła nas. Co zrobić, żeby nasze dzieci czuły się świetnie, żeby mówiły, nasz kościół jest super, w naszym kościele to jest fajnie. Lubię iść z moim tatą, kiedy tam razem coś robimy w ogródku, grabimy liście albo coś naprawiamy przy kościele. Lubię, bo tam mam przyjaciół, bo tam jest fajnie. Lubię być w kościele, nawet kiedy grabimy liście, kiedy coś robimy. Czy mamy takie pojęcie, taką myśl w sercu? Tak? Im bardziej uczymy się ufać Panu, tym bardziej wykorzystujemy okazję do opowiedzenia się po Jego stronie. Tym bardziej stajemy się wtedy też właśnie takimi zwycięzcami i filarami. Pomyślmy o nagrodzie, pomyślmy o wieńcu, który nigdy nie więdnie i nigdy nie traci na wartości. Wreszcie czwarta, ostatnia rzecz. Nowe imię, nowy charakter, nowa tożsamość. Zwycięzca, tu jest powiedziane, otrzyma trzy imiona. Imię Boga, że będzie należeć do Niego. Imię Miasta Bożego, dwa ostatnie rozdziały Księgi Objawienia będą tego dotyczyły. Ta ukochana Chrystusa, ta bliskość z Chrystusem, ta intymna, pełna miłości relacja. I wreszcie trzecie imię, nowe imię Pana Jezusa. Chrystusowi ludzie, po czym się poznają? Właśnie po tym, że są do Niego podobni. Miłosierdzia, łaska, tego doświadczyli. Oni mają nową tożsamość. To nowe imię to jest nowa tożsamość. Więc kiedy rozmawiają ze sobą, kiedy się spotykają ze sobą, oni mają nową tożsamość. To jest coś innego niż to, co jest w świecie. Otrzymają nowe odpowiedzialności i nową tożsamość. I tak jak Pan Jezus nie będzie już tylko Joshua ben Józef, Jezus syn Józefa, czy Jezus syn cieśli, będzie HaMashiach, będzie to Mesjasz, będzie to Chrystus, będzie to ten jedyny Zbawiciel, ten Pomazaniec. Tak i my już nie będziemy sobą. Ale ten proces zaczyna się tutaj. Jeżeli ten proces nie zaczął się tutaj, to coś jest nie tak w moim życiu. Te chwalebne obietnice, wspaniałe obietnice, wywyższenie wobec wrogów, zachowanie od ucisku, wzmocnienie, ubezpieczenie, nowa tożsamość, to jest dla nas. To jest dla Kościoła. To jest dzisiaj. Ta oferta jest dla nas skierowana, dla każdego, który czyta. Dlatego jeżeli myślisz, że coś omija cię w życiu, to upewnij się jednej rzeczy, że nie mijasz się z Chrystusem. Upewnij się, że nie mijasz się z Chrystusem. Jeżeli uważasz, że nie masz okazji do świadectwa, pomyśl o tych Filadelfijczykach, czy pomyśl o tym Andrzeju, czy o innych osobach, które znasz, które są ograniczone o wiele bardziej niż ty, a jednak używają każdej okazji, żeby zaświadczyć o Panu Jezusie. Bramy tego świata są szeroko otwarte. Bardzo szeroko. Bardzo szeroko. I mówią wtedy o szczęściarzach, którzy coś wygrali. Tak jak w kasynie. Choćby całą noc było otwarte. W każdej chwili możesz przejść. Ale brama, którą jest Pan Jezus, jest wąska. I niewielu ją znajduje. I niewielu tych, którzy nawet znajdują ją, chcą wejść przez tą bramę. Zobaczcie, każda reklama, którą oglądamy w tym świecie, jest obietnicą spełnienia. Każda reklama jest obietnicą spełnienia. Ale tylko Pan Jezus, tak jak się przedstawił, mówi, ja jestem wyjątkowy, jestem święty, jestem wyjątkowy. Nie ma niczego, nikogo takiego jak ja. Ja jestem prawdziwy. Reszta to są podróbki. Reszta to są cienie. Najedz się cieniem. Polisz sobie cień. Smakuje? Ja jestem jedyny prawdziwy. I wreszcie mówi, ja jestem tym, który sprawia najlepsze okazje. Ja jestem tym, który daje najlepsze okazje w Twoim życiu. Czy wykorzystasz tą okazję? Czy usłyszysz Jego głos? Zapraszam teraz, powstańmy do modlitwy. Oddajmy Bogu chwałę i cześć.